Coraz więcej studentów i uczniów sięga po sztuczną inteligencję, szukając takiej pomocy w nauce. Z jakimi najczęściej wyzwaniami zmagają się młodzi ludzie, a w jakich obszarach AI okazuje się dla nich takim najcenniejszym wsparciem?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o AI, sztuczną inteligencję, w przypadku młodych ludzi, którzy często są w szkołach podstawowych bądź w tych ponadpodstawowych, mamy dosyć małą wiedzę na temat tego, co i w jaki sposób może nam pomóc. Z reguły ogranicza się ich percepcja do pracy z czatami, czyli z takimi narzędziami dosyć podstawowymi.
No niemniej jednak mają one bardzo zaawansowane funkcje. Czy mógłbyś podać konkretny przykład takiej zaawansowanej funkcjonalności, która no, wykracza poza takie zwykłe, popularne informacje, faktycznie pomagając też uczniom w zrozumieniu przyczyn i skutków?
Tutaj dobrym przykładem na to jest Gemini, który zawiera specjalistyczny język LearnLM, który no, w pewnym sensie definiuje kształcenie, definiuje edukację i pomaga dzieciom nie tylko znaleźć informacje, ale również znaleźć odpowiedzi i też skutki przyczynowe, dlaczego coś się wydarzyło, więc w pełni tłumaczy tak naprawdę, skąd bierze się dana odpowiedź, a nie tylko podaje te informacje. Natomiast jeżeli mówimy o wyzwaniach, to przede wszystkim w tej chwili jeszcze jest nieuregulowany dostęp do sztucznej inteligencji. Z reguły dzieci i młodzież korzystają z tego na co dzień w domu i robią to w sposób niekontrolowany, więc ciężko tu mówić o jakimś takim procesie, który jest, że tak to ujmę, zorganizowany.
Jak zatem szkoły powinny się do tego ustosunkować? Czy wprowadzanie takiego nadzoru nauczycielskiego podczas lekcji może okazać się kluczowe, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję tak konsekwentnie i efektywnie?
Myślę, że rozsądnie byłoby tak naprawdę przemyśleć podejście do sztucznej inteligencji na poziomie szkoły, a więc właśnie podczas lekcji oraz podczas zajęć organizowanych pod nadzorem nauczycielskim, po to, aby konsekwentnie wykorzystywać tego typu narzędzia w sposób efektywny dla procesu edukacyjnego. To z drugiej strony ma już miejsce coraz częściej na poziomie nauczycielskim, bo nauczyciele w sposób świadomy przygotowują swoje materiały, czy też różnego rodzaju właśnie multimodularne materiały, których używają następnie podczas zajęć właśnie z pomocą sztucznej inteligencji i narzędzi, które są dostępne na rynku polskim.
Sztuczna inteligencja zmienia trochę to oblicze nauki. Przed nami też rok akademicki, a wraz z nim też studenci będą szukać wsparcia w tej technologii. No ale uczniowie również. Praca domowa, prezentacje przede wszystkim, nawet programowanie. Tu widać, że sztuczna inteligencja staje się takim narzędziem do rozwiązywania konkretnych zadań. Jak oceniasz to? Czy to wsparcie pomaga w rozwijaniu umiejętności, czy może to jest takie szukanie drogi na skróty?
Myślę, że w zależności od odbiorcy możemy oczywiście w obydwu tych jakby podejściach kategoryzować wykorzystanie sztucznej inteligencji. Dla większości osób w tej chwili, jakie korzystają z sztucznej inteligencji na poziomie szkolnym czy akademickim właśnie, a więc na wyższych uczelniach, to jest narzędzie do głębszego zrozumienia tematu. To nie jest narzędzie, dzięki któremu chcą mocno iść na skróty i wykorzystać tylko sztuczną inteligencję do tego, żeby wygenerowała coś, a następnie bez jakiegokolwiek review, czy tak zwanego przeglądnięcia tych materiałów, nie wykorzystują tego bez pomyślunku. Jest zauważalny i przebadany już ten proces na poziomie szkół i uczelni wyższych i to są badania, które dzieją się tutaj w Polsce, ale również na całym świecie, które pokazują, że uczniowie, w szczególności ci starsi na tę chwilę, mają ten proces mocno poukładany i szukają raczej inspiracji, kreatywnego podejścia, bądź też tak naprawdę sparring partnera do tego, aby mieć z kim porozmawiać o danym temacie i być może rozwiązać właśnie problem samodzielnie.
Wielu ekspertów i też myślę tak społecznie, jeśli myślimy o AI, to odchodzimy od tych prostych odpowiedzi na rzecz takiego głębszego zrozumienia. Skoro AI ma być sparring partnerem, pomagającym w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, to czy sztuczna inteligencja może nam realnie wspierać kreatywne myślenie?
Myślę, że z pewnością odpowiem tutaj twierdząco. Myślę, że to świetnie widać podczas właśnie pracy z tymi narzędziami podstawowymi. Tak jak wspomnieliśmy, nimi na przykład są czaty i tutaj wpisując tak zwane prompty, a więc zapytania, możemy uzyskać wiele odpowiedzi i pozostawiając to bez jakiegokolwiek, bez naszej ingerencji, to otrzymujemy jakby pewną odpowiedź, którą następnie przetwarzamy już wklejając ją chociażby do innego miejsca.
Czyli kluczem do kreatywności jest dialog z AI, uzyskanie różnych punktów widzenia, nie tylko jednorazowe zapytanie. Czy ta kreatywność przejawia się także w kontekście materiałów multimedialnych, gdy na przykład uczniowie generują wideo, audio czy obrazki?
Cała jakby istota używania sztucznej inteligencji polega na tym, że tutaj rozmawiamy z tymi narzędziami i staramy się uzyskać różne punkty widzenia, przy czym tych punktów widzenia jest mieć jak najwięcej dobrze. W związku z tym kreatywność polega tutaj nie tylko na tym, że dostajemy informacje zewnętrzne, które mogą nam pomóc w tym, aby wygenerować powiedzmy szersze podejście, szerszą odpowiedź, ale również w kontekście różnego rodzaju materiałów, takich jak wideo, czy audio, czy właśnie obrazki, które generujemy tutaj, też jakby ta kreatywność jest bardzo mocno podsycana, jest że tak to ujmę, przez same sztucznej inteligencji narzędzia przygotowywana dla nas w pewnym sensie.
Wielu nauczycieli, to też można przeczytać choćby w mediach, obawia się, że ta wszechobecna AI podważa te fundamenty tradycyjnej edukacji. Czy uczelnie, twoim zdaniem, czy uczelnie, czy szkoły powinny dostosowywać swoje programy nauczania, by efektywniej ingerować w sztuczną inteligencję, przy tym też nie tracąc tej wartości takiej przekazywanej wiedzy?
Zdecydowanie tak. Uczelnie, a także szkoły, nawet te na niższych poziomach, powinny myśleć w sposób ustrukturyzowany o sztucznej inteligencji. A co za tym idzie, implementować te narzędzia zarówno w pracy takiej codziennej, w procesie edukacyjnym, który w zależności od tego, jakiego typu jest to placówka edukacyjna, czy o określonym profilu, no, możemy w większym zakresie wykorzystać tą sztuczną inteligencję lub w mniejszym. Świetnym przykładem jest tu na przykład kierunek pedagogiczny, który występuje na wielu uniwersytetach i w Polsce, i poza granicami. I rzeczywiście na tego typu uniwersytetach widzimy teraz bardzo duże zapotrzebowanie na to, aby nasi przyszli nauczyciele, którzy następnie pójdą do szkoły i będą pracowali zawodowo, również byli wyszkoleni w tym, w jakim zakresie mogą korzystać z narzędzi sztucznej inteligencji, jakie są w ogóle w tej chwili dostępne propozycje na rynku oraz jak ich efektywnie użyć po to, aby nasza praca była łatwiejsza, właśnie bardziej kreatywna, czy nawet bardziej spersonalizowana w kontekście już samych uczniów, którzy dalej z tymi nauczycielami pracują. A więc twierdząco można tutaj powiedzieć, że powinny być implementowane te narzędzia oraz sam tok nauki powinien zawierać te elementy założenia już w tej chwili.
To na koniec może pójdźmy w wodze fantazji. Powiedz mi, jak wyobrażasz sobie polską szkołę czy polską uczelnię za, ja wiem, 5-10 lat, biorąc pod uwagę dynamiczny, bardzo dynamiczny rozwój AI?
To też jest, myślę, takie pytanie mocno wybiegające w przyszłość i oczywiście rozumiem, skąd ono pochodzi. Ja osobiście wyobrażam sobie polską szkołę jako taką, która korzysta z dobrodziejstw wszelkiego rodzaju technologicznych rozwiązań, które będą w tym czasie na rynku. Więc uważam, że przede wszystkim powinna podążać za trendami rynkowymi i za tymi możliwościami oraz rozwiązaniami, które są dostępne. Świetnym przykładem tutaj jest to, że ta sztuczna inteligencja w pierwszym takim wymiarze była wykorzystywana właśnie przede wszystkim na poziomie domowym, gdzie uczniowie szukali na przykład pomocy w tym, jak wykonać pracę domową, jak jeszcze były obowiązkowe, bo już teraz nie są, jak wygenerować jakiś materiał, jak wygenerować jakieś rozwiązania. Natomiast w chwili obecnej widzimy już bardzo duży stopień takiej świadomości na poziomie samej szkoły czy uczelni, gdzie to nauczyciele akademicy, czy nawet pracownicy administracyjni czują tę wewnętrzną potrzebę, żeby zrozumieć tego typu narzędzia. I mówię o tym w kontekście właśnie rozwoju dalszego polskiej szkoły, bo tak jak 10, może nie 10, ale 15 lat temu jeszcze nie było tablic interaktywnych w naszych klasach, tak teraz praktycznie każda jest wyposażona w tego typu rozwiązanie i wykorzystanie tego typu narzędzia jest bardzo szerokie. I tak też będzie pewno i ze sztuczną inteligencją, i z kolejnymi technologicznymi nowinkami, które będą mogły pomóc nam w procesie edukacyjnym i tak naprawdę w codziennym życiu. Więc trudno jest zdefiniować dokładnie, w jakich kierunkach w związku ze sztuczną inteligencją, ale na pewno wiadomo, że rozwiązań na pewno pojawi się więcej i ważne, aby jakby całe kurikulum, cały proces edukacyjny mocno korespondował z tym, kto w danej chwili znajduje się na rynku, jakiego typu rozwiązania technologiczne, zmiany są wprowadzane i co możemy efektywnie znowu wykorzystać dla danego procesu.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Paweł Czerwony, lider działań edukacyjnych w Europie Centralnej i Wschodniej w Google. Po więcej szczegółów zapraszam na radiokraków.pl, do zakładki podcasty i do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Kamil Wszołek, do usłyszenia.